Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Ambulans nadziei zajechał do Wołczyna.
Są różnego rodzaju modlitwy, konferencje, koncerty. Każdy znajdzie tutaj Boga dla siebie.
Powiemy o spotkaniu młodych organizowanym przez braci mniejszych kapucynów.
Co dzień dzieci klękały i odmawiały różaniec. Modlono się, śpiewano również w domu godzinki do Matki Bożej.
Przybliżymy kardynała Stefana Wyszyńskiego jako propagatora kultu maryjnego. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn, który zaczynamy od watykańskich aktualności.
Stałą troskę kardynała Nasrallaha Butrosa Sfeira o obronę praw libańskich chrześcijan oraz o dialog z muzułmanami przypomniał papież w liście skierowanym do niego na 50-lecie święceń biskupich. Liczącemu 91 lat emerytowanemu patriarsze maronitów papieskie przesłanie wręczył nuncjusz apostolski w Libanie, arcybiskup Gabriele Caccia. Obok jubilata w uroczystości, która odbyła się wczoraj w tamtejszej nuncjaturze, wziął też udział jego następca, patriarcha Beshara Butros Rai i inni biskupi maronitcy. Libański purpurat otrzymał sakrę biskupią 16 lipca 1961 roku. Najpierw był biskupem pomocniczym antiocheńskiej stolicy patriarchalnej maronitów. Po 25 latach sam został wybrany patriarchą i pełnił tę funkcję przez następne ćwierć wieku.
Papieska Rada Cor Unum ma już 40 lat. Charytatywną dykasterię założył 15 lipca 1971 roku Paweł VI. Jej dzieje i plany na przyszłość omawia na łamach L'Osservatore Romano obecny przewodniczący Rady kardynał Robert Sarach.
Pochodzący z Gwinei Purpurat zwraca uwagę, że papież utworzył Radę Cor Unum w okresie wielkich przemian w Kościele i w świecie. Nie przypadkiem łacińska nazwa Cor Unum, jedno serce, nawiązuje do pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej opisanej w Dziejach Apostolskich. Rada koordynuje działalność kościelnych organizacji dobroczynnych. Praca charytatywna ma się łączyć z głoszeniem Ewangelii, co wcale nie oznacza prozelityzmu, podkreśla kardynał Sarach. Przypomina, że Jan Paweł II w ciągu swego długiego pontyfikatu wzmocnił kompetencje kierowanej dziś przez niego dykasterii, powierzając jej dwie fundacje pomagające najbardziej potrzebującym. Jedna dla Sahelu nosi imię tego papieża, druga, Populorum Progressio, niesie pomoc najbiedniejszym w Ameryce Łacińskiej. O wielkim zainteresowaniu Benedykta XVI dziełami miłosierdzia świadczy już sam fakt, że poświęcił im swą pierwszą encyklikę Deus Caritas Est.
Przewodniczący papieskiej Rady Cor Unum w jej 40-lecie pisze też o najbliższych jej planach. 11 listopada w liturgiczne wspomnienie świętego Marcina odbędzie się z jej inicjatywy spotkanie z papieżem z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu. Wezmą w nim udział biskupi i inne osoby odpowiedzialne za katolickie organizacje wolontariatu na naszym kontynencie. Będzie to okazja do przypomnienia naszej woli, by zgodnie z papieskim nauczaniem być świadkami Chrystusowej Ewangelii w rozległej dziedzinie miłosierdzia, zauważa kardynał Sarach.
18. Spotkanie młodych w Wołczynie. Pod hasłem Ambulans Nadziei uważam za otwarte!
Tegoroczne spotkanie młodych w Wołczynie było poświęcone sakramentowi namaszczenia chorych.
Brat Marcin Grec, organizator spotkania.
I odbyło się pod hasłem Ambulans Nadziei. Każdego dnia była Eucharystia, nabożeństwa, spotkania w grupach, konferencje, a także wieczorami koncerty.
Byłam na Wołczynie już 6 raz. Jest to kolejny Wołczyn, na którym mogę spotkać się z moimi znajomymi. Warto tutaj przyjechać nie dla samych znajomych, ale przede wszystkim dla Pana Boga.
To był dla mnie 5. Wołczyn, na którym byłem. Ten Wołczyn przeżyłem w sumie bardzo fajnie, ponieważ można powiedzieć, że tak jakby rozeznałem też trochę swoje powołanie, to co bym chciał robić później w życiu.
Na Wołczynie byłam pierwszy raz i to, co mnie zaskoczyło, to właśnie taka obecność Boga w drugim człowieku.
I myślę, że każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie. Są różnego rodzaju modlitwy, konferencje, koncerty. Każdy znajdzie tutaj Boga dla siebie.
Wołczyński serwis informacyjny. Najważniejsze ogłoszenia na początku. Adoracja cały czas odbywa się w kościele. Zapraszamy do modlitwy indywidualnej. Druga ważna rzecz, spowiedź. Zaczepiamy braci, prosimy o spowiedź. Jeżeli nie chcesz być chory na śmierć, jeżeli trwasz w grzechu, warto wybrać się do spowiedzi.
Naprawdę dzieją się piękne rzeczy, ludzie doświadczają naprawdę rzeczywiście łaski. I myślę, że to jest ten wymiar może niewidzialny, ale bardzo mocny, bardzo potrzebny i bez niego na pewno ten Wołczyn byłby o wiele bardziej płytki, o wiele mniejszy i byłby na pewno niepełny.
Nasza spowiedź Panu Bogu jest właściwie niepotrzebna, generalnie jest potrzebna nam, ludziom, żeby się móc oczyścić z tego wszystkiego, co nam ciąży na sercu, z czym na co dzień się zmagamy, a może nawet nie mamy odwagi jakoś faktycznie tego sakramentu podejść. Tutaj jest taka okazja dość niezwykła, bo jest wielu ludzi naraz w jednym miejscu i o tym się tak mówi bardzo otwarcie i głośno i może nawet ten fakt wielu ludzi zachęci do tego, śmieli, jakoś doda odwagi.
Kolejna sprawa. Jest nas w tej chwili tutaj na Wołczynie 1148 osób. Brawo.
Pierwsze spotkanie młodych odbyło się w 1994 roku.
Brat Józef Mizera, inicjator spotkań młodych w Wołczynie.
Celem tego spotkania było przygarnąć młodzież, podać jej rękę, aby mogła rozwijać sobie wartości, dobro, równocześnie, aby pomóc jej w sposób szczęśliwy, pozytywny realizować swoją wolność. Stąd bardzo kładliśmy nacisk, aby tutaj znaleźli atmosferę braterstwa, pokoju, a także, żeby mieli świadomość, że wielkie przełomy, wielkie epoki tworzą nie rzeczy materialne, ale wartości, ideały.
Wszystko, co tutaj przygotowuje się dla tych młodych.
Brat Waldemar Korba, proboszcz parafii w Wołczynie.
I od strony kuchni, zaplecza, ale także od tej strony artystycznej i duchowej ma po prostu otworzyć drogę Jezusowi, nie? Który chce się spotkać naprawdę z każdym tym młodym człowiekiem, który tutaj przyjeżdża.
Chciałbym, żeby jeszcze więcej młodzieży uczestniczyło w tych dniach wołczyńskich.
Biskup Teofil Wilski, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.
Bo tu dzieje się coś ważnego i jakieś wielkie dobro duchowe, z czego mogliby skorzystać. Umieją słuchać, być skupionymi, umieją się radować i to tak radować w sposób nie tylko duchowy, wewnętrzny, ale i okazywać to na zewnątrz śpiewem, oklaskami i tak dalej.
Mam nadzieję, że zmienię się trochę po tym spotkaniu tak duchowo, ale chciałabym się zmienić przynajmniej i poznać tutaj wielu nowych ludzi, wspaniałych zresztą, no już poznałam.
Wołczyn, myślimy, że to jest właśnie takie połączenie też tańca i różańca i hasło jest Ambulans Nadziei i myślimy, że takie spotkania młodych są owocne, mogą nas ubogacić, to jest bardzo fajnie spędzony czas.
Taki ambulans już może jechać w Polskę, taki ambulans nadziei, ambulans ludzi, którzy wiedzą, na czym polega sens życia, którzy się jednoczą z Chrystusem, którzy są już jakoś gruntownie zaopatrzeni na tę drogę, by innym pomagać, a również samemu wzrastać, pogłębiać swoje życie w Chrystusie.
Dla Radia Watykańskiego Paweł Teperski, brat mniejszy kapucyn.
Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia.
W cyklu programów poświęconych prymasowi tysiąclecia ponownie w studiu witam księdza profesora Józefa Mareckiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz pana doktora Adama Dziuroka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie.
Witam wszystkich słuchaczy.
Dzień dobry.
W dzisiejszym programie może nawiążmy do szczególnego rysu duchowości kardynała Stefana Wyszyńskiego, który zdecydowanie pomógł mu przetrwać ciężkie 3 lata odosobnienia. Mam na myśli kult maryjny. Kardynał Wyszyński jeszcze z czasów dziecięcych wspominał, że nad łóżkiem wisiały 2 obrazy. Matki Boskiej Częstochowskiej, czarny, i Matki Boskiej Ostrobramskiej, biały. Czarna i biała. Czemu jedna taka, druga taka, nie wiem, rozmyślał. Okazało się, że tę maryjność wyniósł z domu.
Tak, w domu Wyszyńskich był szczególny kult Matki Bożej i mimo, że jego matka czciła wizerunek, czy Matkę Bożą w wizerunku wileńskim, ostrobramskim, a ojciec Matkę Bożą Częstochowską i tam często udawali się w pielgrzymkach, to jednak ten kult był jeden i młody Stefan często wspominał, że w domu, co było rzadkością na tamtych terenach i w domu organisty, zauważmy, codziennie dzieci klękały i odmawiały różaniec, modlono się, śpiewano również w domu godzinki do Matki Bożej. A więc od pierwszych lat dziecięctwa późniejszy kardynał był czcicielem, był wkorzeniany w ten kult Matki Bożej.
Chociaż bez żenady przyznaje, że tego nie lubiał, bo bolały go kolana, a miał je chore, w związku z powyższym ta modlitwa nie szła mu łatwo. Okazało się jednak, że w niezwykły sposób musiał się z duchowością maryjną zżyć. Pierwszą mszę sam chciał odprawić właśnie na Jasnej Górze.
Co ciekawe, to skwitował, że oto przyjechał do matki, która nigdy nie umrze. Bo to było bardzo istotne, że w dzieciństwie umarła jego prawdziwa matka. Stąd być może jakoś można tłumaczyć ten bardzo głęboki kult do Matki Bożej w całej posłudze prymasa.
On miał wtedy niespełna 9 lat, był jeszcze przed pierwszą komunią świętą.
Tak, i przez całą posługę Matka Boska towarzyszyła prymasowi. Kiedy przybył do swojego pierwszego miejsca odosobnienia, do Rywaldu koło Lidzbarka, wówczas musiał stwierdzić coś takiego. A dziś sobota, dzień, w którym zwykłem odprawiać mszę świętą ku uczczeniu Matki Bożej Jasnogórskiej. Dziś po raz pierwszy od tylu lat Matka Boża nie otrzyma swojej sobotniej mszy świętej.
To było 26 września. Proszę Państwa, niedługo później, bo 8 grudnia prymas, świadom tego, że nie może się załamać i że potrzebuje jakiegoś wsparcia dla utrzymania równowagi ducha, postanowił oddać się bezgranicznie Matce Bożej. I rzeczywiście uczynił taki akt ofiarowania, że jej nie opuści, że nie pozwoli nigdy, aby ktokolwiek czynił coś, co uwłaczałoby jej czci, prosił ją, aby przyjęła go pod swoją opiekę i oddaje się Tobie, tu cytuję, Maryjo, całkowicie w niewolę. A jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartości dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania. Idea niewolnictwa maryjnego to się zrodziło chyba trochę wcześniej niż w samym okresie internowania.
Na to, że oddał się w niewolę Maryi, miało wpływ wiele czynników. To, że był w odosobnieniu, właśnie w Rywaldzie, gdzie był szczególnie czczony wizerunek Matki Bożej z tymi słynnymi włosami cygańskimi, ale także i lata dziecinne, kiedy on odmawiał różaniec, kiedy w domu była ta otoczka kultu maryjnego. To chyba stopniowo w nim dojrzewało bardzo długo i też czasem przeszło na tak zwaną wielką nowennę.
Fakt, że prymas Polski już 8 grudnia, kilka miesięcy po aresztowaniu, składa takie osobiste oddanie Matce Bożej, świadczy o tym, że to dojrzewało w nim wcześniej. W listopadzie 1953 roku w Rywaldzie napisał: w liście datowanym w Dzień Matki Bożej Miłosierdzia moje nabożeństwo do Matki Bożej Najświętszej stało się programem pracy. Ten program realizował także po wyjściu z internowania i to w sposób bardzo konkretny. Jaki?
Przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć, że ogłoszenie Wielkiej Nowenny i te pierwsze śluby jasnogórskie, gdzie Wyszyński jeszcze jest internowany, w jego imieniu jeden z biskupów odczytuje akt oddania się w macierzyńską niewolę, jest realizowany po roku 56. Rozpoczyna się w 57 roku Wielka Nowenna, która ma zakończyć się w roku milenijnym. Po drugie, Wyszyński rozmyśla o takiej sprawie, że skoro nie mogą pielgrzymi przyjść na Jasną Górę i do innych sanktuariów, bo pielgrzymki są jako takie zakazane, to wtedy Matka Boża wyjdzie do nich w obrazie jasnogórskim, do której on miał szczególne nabożeństwo po ojcu, i będzie odwiedzać poszczególne parafie, poszczególne miejscowości. I wtedy, nawet gdy ten obraz zatrzymano, to on wtedy propaguje tę ideę, że Matka Boża i tak pójdzie do swoich dzieci.
On, kiedy cały episkopat składał to zawierzenie, ponawiał w 300-lecie ślubów Jana Kazimierza, miał świadomość moralnego zwycięstwa, dlatego że odbierał to jako osobistą ofiarę. Nie może tam być. Matka Boża zdecydowała, że sam wyjdzie kilka miesięcy później, więc niech tak będzie. Dodajmy, pojęcie oddania się w macierzyńską niewolę Maryi miało także w Polsce swoich przeciwników.
Oczywiście to słowo niewolnictwo miało bardzo negatywny wydźwięk, ale też trzeba powiedzieć, że już w latach 50., kiedy polski episkopat, teologowie dowiedzieli się o tym, że to ma być oddanie w macierzyńską niewolę, różnie to rozumiano i kontestowały ten termin różne środowiska, także i przedstawiciele hierarchii. I szczególnie w kampanii ośmieszania tego terminu tutaj brylowała służba bezpieczeństwa ówczesna, przy pomocy na przykład konfidentów przygotowano obszerne opracowania quasi-teologiczne, które mówiły o tym, że takiego pojęcia jak macierzyńska niewola nie może być. I nawet znam taki dokument, który został przygotowany przez konfidentów ze środowiska duchowieństwa, który został przetłumaczony w okresie Soboru Watykańskiego II na kilka języków i rozesłany pomiędzy ojcami soborowymi po to, aby właśnie Wyszyńskiego ośmieszyć, po to, by pokazać, że jakiś to jest typ staroświecki, jakiś nienormalny, nienaturalny. Często próbowano tłumaczyć, że dlatego, że stracił matkę w dzieciństwie, dlatego, że właśnie otacza się kobietami, dlatego ta niewola macierzyńska. Jednak Wyszyński był pewien już na początku swego internowania, że skoro postawi na Maryję, to zwycięży.
Dodajmy jeszcze może słowo na temat peregrynacji kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. To był program duszpasterski, a okazało się, że były lata, kiedy peregrynowały puste ramy.
To były wielkie rekolekcje narodu w momencie, kiedy normalnych rekolekcji czasem być nie mogło. Komuniści starali się na różne sposoby przeciwdziałać tej masowej akcji ewangelizacyjnej. Sam prymas mówił o tym, że odbywało się swoiste polowanie na Matkę Bożą. Ta kopia obrazu jeździła po Polsce. Na różne sposoby starano się temu przeciwdziałać, czy to zmieniać trasę w ostatniej chwili, czy tak jak już robiono kilkakrotnie, po prostu aresztowano obraz Matki Bożej. Ostatecznie ten obraz został zarekwirowany, aresztowany w Będzinie i przewieziony na Jasną Górę i tam trzymany w zamknięciu przez kilka lat. Zresztą cóż to za areszt dla Matki Bożej? Jasna Góra, no chyba dla niej najwłaściwsze miejsce, ale to była specjalna kopia, która miała przecież służyć wiernym, kiedy oni nie bardzo mogli sami przybywać na Jasną Górę. Warto zauważyć, że w tych działaniach skierowanych przeciwko kultowi maryjnemu, tak jak zostało to tutaj powiedziane, Służba Bezpieczeństwa podejmowała szereg kroków, które miały zdyskredytować prymasa i ten przerost kultu maryjnego w Polsce, bo to były próby zdyskredytowania tego kultu zarówno w łonie episkopatu, wśród wiernych, a szczególnie za granicą. To, że tę broszurę, jak powiedziano tu już wcześniej, została przetłumaczona na kilka języków, rozrzucona wśród wiernych i ona miała pokazać, że tak naprawdę w Polsce dzieje się coś dziwnego, jeśli chodzi o ten teologiczny wymiar posługi prymasa i teologiczny wymiar kultu maryjnego.
Ksiądz profesor nawiązał do hasła Jana Pawła II w momencie wyboru. Zresztą sam kardynał Wyszyński mówił przyszłemu papieżowi, jeśli wybiorą, proszę nie odmawiać. Totus tuus, pod krzyżem litera M, nawiązanie ewidentne do Matki Bożej. Gdy Jan Paweł II został mianowany i powiadomił kardynała Wyszyńskiego o haśle, jakie chciałby mieć, mówi totus tuus, sam kardynał Wyszyński miał się zdziwić, to ksiądz na Grignion de Montforta.
Jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz, jeśli chodzi o peregrynację obrazu. W latach 50., 60. mówiono, Kościół to hierarchia. I nagle aparat bezpieczeństwa i komuniści zobaczyli, że Kościół to są tysiące, jak nie miliony wiernych, którzy gromadzą się na Jasnej Górze, gromadzą się w poszczególnych parafiach i domy, będące przy władzy, domy partyjnych, otwierały się na obraz Matki Bożej. Mamy całą listę ludzi, którzy byli w ten sposób niszczeni, dlatego że byli dyrektorami, kierownikami szkół, nauczycielami. Kiedy przychodził obraz Matki Bożej, domy ich się otwierały. To był cios w komunizm. I jeżeli komunizm w Polsce upada, ten prawdziwy komunizm, który chciano wprowadzić, to są lata 60-70, kiedy okazuje się, że to jest wielki chłam i wielka nieprawda, bowiem Maryja zwycięża właśnie w tej masowej działalności, kiedy przychodzi odwiedzać poszczególne domy. To jest specyfika, którą my normalnie nie możemy objąć. To jest rzecz, która się wymyka spod kontroli właściwie komunistom.
Okazało się, że ta, która była oparciem podczas 123 lat niewoli, potrafiła również być oparciem podczas kilkudziesięciu lat władzy socjalistycznej w Polsce, a z Janem Pawłem II wyszła na świat cały. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie za wizytę w studiu naszym gościom, księdzu profesorowi Józefowi Mareckiemu z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i panu doktorowi Adamowi Dziurokowi z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obaj są pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę.
Dziękuję serdecznie.
A rozmawiał ksiądz Józef Polak. I na tym kończymy piątkowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.